Świat nowych mediów.
Dzień dobry, w urodziny godziny witamy Państwa bardzo serdecznie, bo to 11.11. Witamy serdecznie w świecie internetu. Przenosimy się co jakiś czas, żeby spojrzeć, co w tej sieci jest, i zapraszamy też osoby, które w sieci obecne są i prowadzą tam najróżniejsze swoje działalności. Dzisiaj kolejne spotkanie z tego właśnie cyklu. Filip Jędok przy mikrofonie, kłaniam się nisko, witam i zapraszam do 12.00. Będziemy dzisiaj rozmawiać i zachęcamy Państwa też oczywiście do udziału w tej audycji SMS-owo. Audycję realizuje Kasia Piekło, cicha bohaterka tej audycji, doprowadzi nas do końca, a ze mną i z nami, z Państwem, ze wszystkimi, Anna Makowska, w internecie znana jako doktor Ania. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Doktor nauk farmaceutycznych, też autorka książek, i można by było tak kontynuować, ale ten nasz internetowy kontekst, no to między innymi Instagram, na którym jesteś obecna właśnie jako doktor Ania, i tam, no musimy od tego zacząć, 231 tysięcy osób obserwuje cię i tym samym powinnaś dostać jakąś statuetkę dla osoby, która jest najbardziej obserwowaną osobą w internecie, która była do tej pory w naszej audycji, no ale ta liczba robi wrażenie. Pytanie, czy robi na tobie wrażenie?
Chyba nie. W sensie... Te liczby nie mają dla mnie żadnego znaczenia, bo robię to, co robię, i niezależnie od tego, czy jest to 230 tysięcy, czy jest to 10 tysięcy, czy 1000, robię to samo. Czuję odpowiedzialność za tą społeczność, która mnie obserwuje, niezależnie od tego, ile jest to osób. Poza tym zwróć uwagę, że w internecie to są nadal takie wirtualne liczby. Ja nie widzę tych ludzi przed sobą. To nie jest tak, że przemawiasz na sali wykładowej. Ja widzę, że jest na przykład 200 osób, czy 500 osób, czy 100, czy 10 osób. Tutaj w internecie, jak jestem gdzieś obecna, to nie czuję tej ilości ludzi, więc no, dlatego może nie robi to na mnie wrażenia, ale faktycznie 230 tysięcy to jest sporo.
To pewien paradoks, prawda? No bo jest to olbrzymia liczba ludzi, ale ich nie widzimy. Musimy być odpowiedzialni, ale z drugiej strony, no właśnie, to jest taka też odpowiedzialność trochę wirtualna. Jest w tym trochę takiego, można się trochę w tym pogubić.
Tak, jakoś. Tylko wiesz co? Mnie się wydaje, że jeżeli jesteś odpowiedzialną osobą i czujesz, że wchodzisz do tego internetu z jakąś misją i wiesz, że te osoby cię słuchają, czasami biorą z ciebie przykład, czy naśladują cię, to bycie odpowiedzialnym oznacza, że niezależnie od tego, czy jest to 10 osób, czy 100 tysięcy, ty po prostu wiesz, że dajesz przykład jakiś, czyli te osoby najprawdopodobniej gdzieś tam będą sugerowały się, czy będą gdzieś brały udział w tych działaniach, które ty tworzysz, czy będą po prostu kopiowały ciebie, twoje nawyki, twoje jakieś tam propozycje, czy twoje wybory będą naśladować. I to, wychodząc z tego bycia odpowiedzialnym, ta wirtualna liczba nie ma znaczenia tak naprawdę.
Czy tak było w twoim przypadku, że przyszłaś do tej internetowej przestrzeni i powiedziałaś: mam coś do powiedzenia, chcę jakąś tutaj misję, chcę o czymś opowiedzieć? Jak to było?
Zaczęło się w sumie od tego, że... Właśnie kilka różnych przyczyn się złożyło na to, że zaczęłam pracować w internecie. Z jednej strony ja czuję taką potrzebę przekazywania wiedzy, i zresztą i moja mama, moja babcia, moja prababcia, wszystkie kobiety gdzieś tam tą wiedzę przekazywały, czy były nauczycielkami. I gdzieś tam ta genetyczna predyspozycja, chyba tak to można nazwać, jest również u mnie. A z drugiej strony byłam w takim momencie, gdzie potrzebowałam przestrzeni na działanie po swojemu. Ja nie przepadam za tym formatowaniem kogoś. Zauważyłam, że niezależnie od tego, co robię, ile mam lat, jak wyglądam, na jakim pracuję stanowisku, niezależnie od tego, kim jestem, zawsze znajdą się osoby, które mają ochotę mnie sformatować, które mają ochotę schować mnie do jakiejś szufladki, gdzieś mnie poprawiać, gdzieś starać się, żebym ja się zachowywała wedle wizji tych osób. I ja troszeczkę byłam tym zmęczona i wyszłam z założenia, że stworzę sobie w internecie takie miejsce, gdzie będę sobą, gdzie nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić, jak mam to robić, ponieważ ja, mając jakąś wizję i plan, ja wiem, co ja mam robić, wiem, jak mam to robić, a jeżeli czegoś nie wiem, to się dowiem, a jeżeli popełniam błędy, to uczę się i je naprawiam. Ja nie potrzebuję jakiegoś superwajzora, żeby mi mówił, jak ja mam realizować swoją wizję. I to miejsce w internecie, tak wyszłam z takiego założenia, że będzie właśnie taką przestrzenią, gdzie będę się realizowała po swojemu. I rzeczywiście tak się stało na początku. I chyba tak jest do tej pory, aczkolwiek im więcej osób mnie obserwuje, tym więcej osób pragnie mnie wsadzać w te szufladki i mnie korygować. Teraz jak zaczęłam jeszcze pracę na uczelni na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, to się kolejna grupa osób w internecie znalazła, które teraz mówią mi, jak mam się zachowywać w laboratorium. Czy mam się uśmiechać na przykład, jak pracuję z komórkami nowotworowymi, to się podobno nie wypada uśmiechać.
No to też chciałem zwrócić uwagę, że praca bez superwizora, ale jednocześnie 231 tysięcy osób gdzieś tam obserwuje, czyli może mieć jakieś
zdanie. No część tych osób tak, ma na pewno zdanie i chce mi je przekazać.
Czy umeblowałaś tę przestrzeń po swojemu? Faktycznie doszło to do takiego momentu, gdzie powiedziałaś, dobra, to jest moje miejsce i poczułaś to, że tak rzeczywiście się stało?
Ja meblowałam moją przestrzeń od pierwszego dnia bycia w internecie. Stawiałam bardzo jasne granice, takie wyraźne. I myślę, że osoby, które przychodziły na moje kanały, czy na Instagram, czy na Facebooka, czy gdziekolwiek nie byłam, zawsze pierwsze, z czym się stykały dosyć szybko, bo ja przypominałam o tych zasadach regularnie, to były właśnie te ramy. I zawsze wychodziłam z założenia, że no nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili. Więc prosiłam te osoby, którym nie pasuje, czy mój styl wypowiedzi, czy mój styl pisania książek, czy w ogóle jakieś moje podejście do życia, żeby po prostu odlajkowały moje profile, bo nie ma sensu tracić wspólnie czasu. Ja też nie obserwuję ludzi, którzy mnie na przykład denerwują, czy drażnią, czy nie obserwuję osób, które nie wnoszą nic do mojego życia, więc zawsze regularnie przypominałam o tym, że mój profil to nie jest coś, co jest obowiązkowe. To nie jest coś, co trzeba koniecznie mieć gdzieś tam blisko, czy w zasięgu. I myślę, że to wieloletnie, bo to już prawie 10 lat, wieloletnie przypominanie o zasadach i bycie bardzo konsekwentnym, a ja jestem w internecie cholernie konsekwentna, zwłaszcza jeżeli chodzi o zasady, to skutkuje tym, że to umeblowanie jest bardzo widoczne i wyraźne, dzięki czemu wydaje mi się, że jest mi łatwiej w tym internecie się poruszać, w przeciwieństwie do osób, które nigdy żadnych zasad nie ustalały. A wiem, że jest też taki trend, żeby nie hamować dyskusji, nie blokować ludzi, tylko dać tej dyskusji żyć, bo wtedy się zwiększają zasięgi. Dla mnie zasięgi nie były nigdy aż takim priorytetem, że ja koniecznie muszę mieć jak najwięcej followersów i zasięgów. Ja chciałam po prostu mieć swoją przestrzeń, gdzie będę mogła działać po swojemu, a nie największe zasięgi. I biorąc pod uwagę priorytety, którymi się kierowałam, to dało mi taką swobodę i możliwość konsekwentnego ustalania zasad i dzięki temu mam umeblowane wszystko tak, jak lubię.
No, jesteś, powiem szczerze, osobą, która chyba wychodzi naprzeciw i na przekór takiemu właśnie działaniu w internecie, gdzie każda osoba jest na wagę złota, każdy like jest po prostu czymś, co można schować do skarbonki albo po prostu w jakiś sposób to celebrować, ale to jest chyba też takie, myślę, ważna lekcja i poczucie, że no właśnie, nie musimy być tam, gdzie nie chcemy, gdzie są jakieś emocje, które no, musimy na przykład siebie wyrzucić, musimy coś skomentować w sposób jakiś nie do końca elegancki. Czy to myślisz, że jest coś, co inni twórcy albo inni właśnie obserwatorzy, też osoby, które po prostu w przestrzeni internetowej działają, mogłyby wziąć ze sobą?
Ja myślę,
taki swój zestaw zasad stworzyć?
Ja myślę, że to jest przydatne, natomiast to zależy od tego, jakie kto ma priorytety i po co przyszedł do internetu, bo u mnie akurat są takie priorytety, ale przecież ludzie mają różne i potrzeby, i priorytety, i możliwości. Jeżeli ktoś wychodzi z takiego założenia, że ten zasięg jest najważniejszy, czy ilość followersów, to też oczywiście jest naturalne, że każdy potrzebuje czegoś innego. To jeżeli ma być ilość followersów najważniejsza, to wiadomo, że ta osoba nie będzie blokowała ludzi. A co za tym idzie? No będzie trochę więcej tych takich przykrych komentarzy, niepotrzebnych, od ludzi znudzonych, czy od ludzi, którzy traktują internet jako takie miejsce, żeby sobie tam zwymiotować i sobie pójść, nie posprzątając po sobie. Więc to zależy od priorytetów. Ja też nie mogę narzucać, czy nawet nie czuję takiej potrzeby, żeby każdemu mówić, jakie ma mieć zestaw zasad. Natomiast zawsze trzeba się zastanowić, jaką cenę chcemy płacić. Bo ja płacę taką cenę, ktoś inny będzie płacił taką. Dla mnie coś jest tańsze, mówię o koszcie psychicznym, a dla kogoś innego będzie coś innego tańsze. Więc kierując się priorytetami, jeżeli ja mam priorytet pracy w spokojnym otoczeniu ludzi, którzy gdzieś szanują czy cenią to, co ja robię, to dla mnie ilość followersów nie będzie aż tak istotna. Ja wolę zablokować 5000 ludzi i mieć spokój i fajne konwersacje, wartościowe dyskusje, nawet jeżeli się nie zgadzam z kimś, albo ktoś się ze mną nie zgadza i mi to napisze, to jednak wolę mieć te konwersacje na jakimś poziomie takim w miarę kulturalnym, a dla kogoś może być ta ilość followersów najważniejsza i no, nie będzie blokował tych ludzi, ale wtedy trzeba płacić taki koszt, że będziemy tego hejtu mieć więcej.
No i właśnie to jest też na pewno wątek, który chciałbym rozwinąć, ale jeszcze nie teraz, bo mówimy o treściach i chciałem zapytać, jakie treści znajdziemy, jeśli wejdziemy na Instagrama, tam wpiszemy doktor Ania, co tam będzie, bo to jest, tak próbowałem pogrupować, nie wiem, czy są słusznie, bo
no,
to są,
śmiało.
To są i rzeczy naukowe, zawodowe, i rzeczy zawodowe, pozanaukowe, powiedzmy, dodatkowe projekty. Jest też trochę lifestyle'u i takiego jakiegoś, no, można powiedzieć, no nie wiem właśnie, jak to określić.
Życia po swojemu,
meblowania.
Tak.
Więc pytanie, czy to jest też twój plan, że mówisz sobie, a dzisiaj o tym, a jutro o tym. Wiem, że tak nie jest, ale chciałbym, żebyś opowiedziała. Jak to jest w takim razie? To jest to, co się dzieje, to jest najistotniejsze, to jest bieżące i idziesz w tym kierunku wtedy?
Tak, ja nie wiem, czy teraz, może niektórzy powinni wyłączyć odbiorniki, ale ja robię dokładnie inaczej niż tam wszyscy zalecają specy od internetu, bo ja nie mam żadnych godzin publikacji, nie mam zestawu tematów, nie mam tematów zapisanych na ileś tam tygodni do przodu, ja nie mam planu 5-letniego, ja nie mam planu rozwoju moich mediów społecznościowych, dlatego że ja tak nie za bardzo interesuję się tym celem, który ma być na przykład dla niektórych ileś tam tysięcy, bo czasami widuję, że idę po 100 tysięcy na przykład. Ja takiego celu nie mam. Mój cel to jest od zawsze edukacja. I to, co się dzieje po drodze, jest dla mnie bardzo interesujące. Czy to pójdzie w takim kierunku, czy w takim, czy ja będę mówiła o tym, że warto czytać składy produktów spożywczych, czy kosmetyków, czy warto się zastanowić nad relacjami, w jakie wchodzimy, czy warto się zastanowić, czy brać udział w niektórych projektach, które na przykład niszczą nasze zdrowie. To zawsze jest ten walor edukacyjny, to jest wspólny mianownik i zawsze był. Kiedyś więcej było treści takich żywieniowych, teraz przeniosłam to na moją platformę edukacyjną, bo przyznam szczerze, że kiedyś zrobiłam taki rachunek strat i zysków w momencie, kiedy doszło do momentu, kiedy ja musiałam 2 godziny dziennie przeznaczać na zarządzanie społecznością. I w pewnym momencie to jakiś czas trwało i doszłam do tego, że ja nie chcę, żeby tak wyglądało moje życie, że ja 2 godziny mojego czasu dziennie przeznaczam na to, żeby na przykład blokować ludzi, żeby coś wyjaśniać, żeby wchodzić w jakieś dyskusje, że to jest jednak za dużo. I pewne treści przyniosłam na moją platformę edukacyjną, gdzie nie muszę tego robić, a na Instagramie i na Facebooku pozostały inne treści i tak troszeczkę w ostatnich latach zmieniłam charakter treści, ale nadal są to gdzieś, cały czas pod tym wspólnym mianownikiem cały czas jest ta edukacja. Ale rzeczywiście teraz jest dosyć zróżnicowana tematyka, bo odkąd zaczęłam pracę na uczelni, to jest trochę tych treści naukowych, tej popularyzacji nauki, zwrócenia uwagi na to, że warto słuchać ludzi, którzy jednak z tą nauką mają coś wspólnego, bo zauważyłam, że od kilku lat jest taka silna tendencja obserwowania osób, które dają szybkie, zero-jedynkowe rezultaty. Mhm. Te osoby czasami opierają się na niczym, bo przeczytały jedną książkę i tam coś odkryły. Nie mają żadnego backgroundu, nie mają żadnych podstaw naukowych, żeby w ogóle zweryfikować to, o czym mówią. Zauważyłam, że oczywiście najłatwiej jest dawać zero-jedynkowe rady, kiedy mamy bardzo mało wiedzy. Bo im bardziej się w coś zagłębiamy, tym się okazuje, że tam jest bardzo dużo pod spodem, że ten wierzchołek góry lodowej, który mówi tak, weź kapsułkę i będzie dobrze, to jest nadal wierzchołek góry lodowej, więc tak trochę te treści zmieniam pod tym kątem, żeby pokazać ludziom, że za tymi zaleceniami, które gdzieś są od lekarzy i dietetyków, stoją dziesiątki lat badań, tysięcy osób, a nie jedna osoba, która przeczytała książkę i sprzedaje swoje suplementy. Więc cały czas te treści krążą wokół edukacji, ale są coraz bardziej różnorodne. Też zauważyłam, że ludzie ciekawią różne tematy, więc tak miksuję, żeby ten kanał był też interesujący, a nie nudny.
Tak zauważyłem, tak mi się wydaje, że możemy tutaj połączyć pewne kropki, bo przestrzeń internetowa umeblowana po swojemu, żeby uciec od szufladek, a potem jeszcze bardziej twoja przestrzeń w postaci platformy zamkniętej, żeby tak uciec od kolejnej rzeczy, która niekoniecznie
czasu,
ci się
tak
podobała.
Mhm. To prawda.
Czy masz jakąś perspektywę odbiorczą mediów społecznościowych, rzeczy, które ci się podobają, rzeczy, które w jakiś sposób obserwujesz, czy jesteś tylko po tej stronie tworzącej i nie zaglądasz tam, żeby nie tracić czasu?
A, pytasz o to, czy ja wiem, czy ludziom się podobają te treści?
Nie, myślę o tobie jako odbiorczyni mediów społecznościowych. O, tak.
Aha, czy ja korzystam. Tak, obserwuję pewne osoby, które wartościowe rzeczy tworzą. Natomiast staram się nie wpadać w pułapkę scrollowania, bo to jest straszna strata czasu. Czasami jak się człowiek zagłębia w to scrollowanie, to mam wrażenie, że my tak wpadamy w taką czarną dziurę i mija godzina. My obejrzeliśmy parę fajnych filmików o śmiesznych psach, jakieś głupoty w sieci, jakieś szorowanie kostki brukowej i mija godzina.
Wiem, o czym mówisz, tak.
Ja siebie też łapię na tym, ale staram się kontrolować to. Mija godzina, ja ani nie popracowałam, ani nie odpoczęłam, nie idę wcześniej spać, więc staram się bardzo pilnować tego, co oglądam. Czy to mi daje realne jakieś, nie wiem, jakąś wiedzę zdobywam, czy odpoczywam, czy jest to dla mnie rozrywka, ale staram się nie wpadać w te takie pętle, bo to się najczęściej dzieje wtedy, kiedy ja nie mam przestrzeni na zarządzanie sobą. Jak jestem zmęczona, to jest mi dużo trudniej zarządzać sobą i ta silna wola gdzieś tam odpływa. I wtedy siadam i się zaczyna scrollowanie, więc staram się być taką odpowiedzialną odbiorczynią i mieć tą rękę, trzymać rękę na pulsie, żeby to scrollowanie nie zabierało mi życia. Bo to mam wrażenie, jak obserwuję też ludzi i obserwuję też siebie, że im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym bardziej to takie przesiąkanie zabiera nam cenne minuty, których my nie odzyskamy później, bo my się nie wyśpimy na zapas.
To jest taka iluzja relaksu, mam wrażenie.
Tak,
też.
Tak. Ja się wcale nie czuję zrelaksowana, jak godzinę przeskroluję różne rzeczy. Oczywiście fajnie się pośmiać ze śmiesznych kotów i psów, ale jeżeli ja godzinę obserwuję jakieś głupkowate, czy dziwne, czy śmieszne wideo, ja się nie czuję wypoczęta po tej godzinie. Więc uważam na to.
Ja mam bardzo podobnie. Kiedyś komuś przez ramię w pociągu oglądałem, patrzyłem na ekran telefonu i to był film, na którym ktoś czesał kota taką szczotką specjalną.
Tak, że kto wchodzi tak.
Tak, ja pomyślałem, widziałem ten film, więc obejrzałem go drugi raz wtedy komuś przez ramię i przyszła taka refleksja, czy ja bym patrzył na to, gdyby to się działo w świecie realnym.
Tak, no
wydaje
właśnie,
się,
to
że,
jest ta pułapka taka, trzeba się pilnować.
Się, że nie. Mamy SMS, ja numer przypomnę państwu, 603-06-06-06. SMS jest od pani Zofii, która pisze, że dzisiaj również urodziny miesiąca.
Pięknie.
To tak nawiązując do początku naszej audycji, a zbliżamy się do połowy. Także teraz krótka przerwa muzyczna i za moment jesteśmy z powrotem.
Świat nowych mediów.
Witamy państwa z powrotem w drugiej części naszego programu, w którym mówimy o perspektywie osoby, która tworzy w internecie, ma kanały i to kanały dość spore. Jeśli chodzi o dotarcie do użytkowników, osoby obserwujące, cały czas z nami Anna Makowska w internecie, doktor Ania. Cześć.
Cześć, dzień dobry państwu.
Rozmawialiśmy poza anteną i myślę, że to też jest wątek, który powinien wybrzmieć, takiej ciemnej strony internetu, no bo duże zasięgi, moderowanie treści, zarządzanie komentarzami, no i też właśnie w jakiś sposób budowanie wizerunku w internecie może kojarzyć się nam tylko z rzeczami dobrymi. Ale taka popularność, czy taki zakres tego zasięgu też niekoniecznie przynosi rzeczy tylko dobre. Jest też taka ciemna strona tej internetowej obecności.
Ja myślę, że w każdej pracy, w każdym zawodzie jest ciemna strona, niezależnie od tego, co robimy. Tylko pytanie, jaką cenę jesteśmy w stanie zapłacić. I gdzieś tam przy wyborze pracy myślę, że każdy albo prawie każdy się zastanawia, gdzie jest ten balans między plusami i minusami, czyli jak wiele mi daje ta praca, a jak wiele mi odbiera. Więc w internecie jest zupełnie to samo, tylko po prostu są inne plusy i minusy, ale jest to, co wszędzie, czyli zadajesz sobie pytanie, czy ja jestem w stanie płacić tę cenę. Gdzie jest ta granica, gdzie ja jestem w stanie ponosić konsekwencje mojej pracy, a gdzie ja już nie daję rady i muszę zmienić pracę. I ja też sobie regularnie to pytanie zadaję, dlatego też staram się jednak, może nie sterować, ale na tyle wpływać na moje życie, żeby zawsze tych plusów było więcej. I przykładowo, kiedyś byłam w stanie inną cenę płacić, teraz jestem inną w stanie płacić, więc to też się zmienia z naszymi doświadczeniami, z tym, co robimy w życiu, jakie mamy potrzeby. Ja wchodząc do internetu miałam inne potrzeby, inne możliwości, a teraz po 10 prawie latach mam inne potrzeby i inne możliwości, więc ta cena, którą kiedyś płaciłam, była inna i byłam skłonna płacić inną cenę, teraz jest inaczej, więc Oczywiście, że ciemne strony są i trzeba o tym mówić. Oczywiście taką najciemniejszą stroną, najbardziej przykrą są komentarze, niepotrzebne komentarze od ludzi, którzy nie kontrolują tego, co piszą.
Czyli emocje przejmują klawiaturę wtedy i jest coś, co powinno zostać w człowieku, a zostaje w internecie.
Tak, no bo to jest niepotrzebne po prostu, niepotrzebne komentarze, które gdzieś tam ktoś sobie nie potrafi poradzić z jakimiś emocjami, wylewa to nam tutaj na profile, nie tylko mnie oczywiście, ale myślę, że znakomita większość osób, które są widoczne, nie tylko w internecie, ale gdzieś tam, czy w telewizji, czy aktorzy też, no najłatwiej jest po prostu uderzyć w osobę, która jest widoczna. Najłatwiej jest po prostu wejść do kogoś na kanał i napisać mu coś przykrego. No, niestety jest to ciemna strona internetu i nie tylko.
No, może to też bierze się z tego, że ktoś myśli, że jest blisko tej osoby, no bo
tak, takie wrażenie
się
mamy.
Zdjęcia, cześć, dzień dobry, jakieś tak. takie komentarze wprost, ktoś może to brać za bardzo do siebie. Mhm. Jeśli chodzi o jedną działkę twoją kontentową, czyli tego, co w internecie robisz, to zdrowe żywienie, przywiązujesz do tego wagę. Jak powinniśmy jesiennie podchodzić do tego, tego wszystkiego?
A mamy reklamy o suplementach na jesień, czy nie? Bo nie wiem, co mogę
tego
powiedzieć.
Tego nie wiem, ale możemy trochę mitów rozwiać w jakiś taki delikatny sposób.
Myślę, że zbilansowana dieta, taka zrównoważona, zrównoważony jadłospis jest czymś najlepszym dla każdego. Natomiast bardzo uważam na to, żeby nie udzielać takich porad ogólnych, że powinniśmy tyle i tyle suplementować tego i każdy powinien to robić, coś tam. Ja jestem zwolennikiem bardzo zindywidualizowanego podejścia, bo każdy z nas ma inne jakieś tam choroby w rodzinie. Życie wygląda też inaczej. Ktoś ma więcej aktywności fizycznej, ktoś ma mniej, a ktoś, nie wiem, jest na coś chory, a ktoś inny. No, przeróżne sytuacje są, więc jestem bardzo ostrożna. To, co mogę polecić, to jedzenie warzyw, pilnowanie tych warzyw 4-5 razy dziennie. I to nie jest tak, że my potrzebujemy 100 kg warzyw dziennie, bo to też kiedyś było w takich reklamach różnych suplementów nieuczciwych, że zamiast tam 50 kg czy tam 10 kg buraków, to tutaj zjedz kapsułkę, bo tu jest coś tam. Nie, warto zacząć od małych kroków. Dla organizmu naprawdę ma znaczenie, że my sobie na przykład dosypiemy szczypiorek do kanapki, czy natkę do zupy. To są bardzo drobne rzeczy, które nie kosztują i finansowo, i psychicznie, i też czasowo dużo, a już ma to znaczenie. Czasami bardzo drobne kroki dają bardzo dobre rezultaty. Podobnie jest z odchudzaniem. Ludzie myślą, że no tu trzeba od razu 30 kg schudnąć, żeby był jakiś rezultat. Nie. Dla organizmu każdy kilogram, każde pół kilo mniej tej nadmiarowej masy ciała jest istotne i to widać w poprawie parametrów. I jeżeli my wychodzimy z założenia, że tu od razu jakieś niesamowite zmiany trzeba robić, to dużo trudniej jest nam w ogóle zacząć, bo ta bariera wejścia jest no nie do przebicia. Ja też po sobie to widzę, że jak ja mam jakieś potężne zadanie i już od razu muszę całe zrobić, no to już mi się odechciewa zaczynać w ogóle. A jak ja sobie to zadanie rozpiszę, jak ja sobie to podzielę na jakieś etapy, a te etapy jeszcze na etapy, a te mniejsze etapy jeszcze na jakieś zadania proste, to dużo łatwiej jest mi zacząć. I dlatego, czy to jest jesień, czy to jest wiosna, obojętnie jaka pora roku, zawsze polecam podzielić zadanie, na przykład jedzenie warzyw, czy inne tego typu zadania, na przykład picie wody, na takie drobne rzeczy. No to jeżeli nie lubimy pić wody, to spróbujmy na przykład wodę z sokiem z cytryny. Albo z plasterkiem ogórka świeżego. Spróbujmy zacząć od... Tak, no na przykład z listkami mięty. Spróbujmy zacząć na przykład rozcieńczać. Jeżeli kochamy jogurt owocowy, który ma średni skład, to na przykład dodajmy do tego jogurtu ulubionego, owocowego, przecukrzonego łyżkę jogurtu naturalnego. Ten smak się nie zmieni diametralnie, a już jest jakaś poprawa. I takimi drobnymi kroczkami, bo wszyscy jesteśmy zabiegani, mamy dużo na głowie i obowiązków domowych, rodzinnych, zawodowych. To się nawarstwia, czasami tego jest za dużo, więc jeżeli do tego jeszcze dojdzie jakaś pani z radia, która powie, nie, no tutaj musisz teraz wszystko zmienić, no to nie ma sensu, więc drobne kroki dają czasami bardzo duży efekt. Poza tym też taki wymiar psychologiczny gdzieś tam jest, który polega na tym, że my robiąc drobne kroki też widzimy, że no hej, to nie jest sobie takie trudne dodać natkę do zupy, prawda? Albo gdzieś tam kupić szczypiorek i sobie zjeść. I na zasadzie takiej małej nagrody dla mózgu, że tutaj daliśmy radę, to może zróbmy krok do przodu. To też efekt kuli śniegowej, czyli po na przykład roku takich drobnych kroków może się okazać, że my już jesteśmy dużo dalej. Ten czas i tak minie. Więc lepiej go spożytkować na te drobne kroczki, bo potem będziemy po prostu, potem będzie nam łatwiej.
Tak trochę tym moim tramwajem świata nowych mediów skręcamy, ale jeszcze chciałem zapytać o kiszonki.
A, no tak, no kiszonki od początku. No i teraz powiem coś kontrowersyjnego. Kiszonki nie są dla wszystkich. Chociaż ja promuję kiszonki od prawie 10 lat. Nawet wymyśliłam taki hashtag kiszon cabbage, bo nie ma dobrego tłumaczenia na angielski, no bo kiszon kiszona, cabbage kapusta. Ja lubię kiszonki, jestem od małego przyzwyczajona do kiszonek, więc u mnie nie powoduje to jakichś sensacji żołądkowych, ale jeżeli ktoś je na siłę i się źle czuje, no to może nie zrobić pomysł, trzeba by wtedy do gastroenterologa pójść i pogadać. Nie jestem fanką jedzenia na siłę czegoś, co nam nie służy. Na przykład jak ktoś się źle czuje po owsiance, no to może warto zacząć dzień od czegoś innego na śniadanie, ale zjeść to śniadanie. Dlatego też z kiszonkami małe porcje, od małych porcji można zacząć, od plasterka ogórka kiszonego, czy dwóch plasterków. Bardzo lubię kiszony czosnek, więc tak, kiszonki są fajnym źródłem, też na przykład witaminy C. I tutaj zaraz wejdą suplementy z witaminy C, które od zawsze zwracam uwagę, że niektóre są bez sensu, ale nadal nie wiem, czy są reklamy tutaj suplementów, więc ostrożnie. Także tak, kiszonki ja bardzo lubię, dodają takiego chrupkiego, kwaskowatego charakteru do obiadu, no i są przy okazji zdrowe.
Dobrze, po więcej takich różnych, najróżniejszych tematów odsyłamy do mediów społecznościowych dr Ani. Instagram na pewno poleca się, Facebook także. Wróćmy może do tej społeczności internetowej. Czy ona ma jakiś taki wymiar, że masz poczucie, że to jest społeczne, że to są ludzie, którzy właśnie tam potrafią, nie wiem, poradzić sobie coś w komentarzach, że to się w jakiś sposób konsoliduje i to są tacy ludzie wokół właśnie twoich idei, twoich treści?
Na pewno część tak, a część nie. Wiem, że w mojej społeczności są fantastyczni ludzie, to nieraz widać było w komentarzach, którzy się nawzajem też potrafią wspierać, doradzać sobie. Dzięki temu, że ja od samego początku stawiam te granice i pokazuję, jakie są zasady na moich kontach, to też większość osób, które są od dawna, to wiedzą, że no po prostu, jeżeli ktoś nie potrafi się powstrzymać i ocenić kogoś, coś głupiego napisać, to lepiej sobie odlajkować mój profil. Więc ta jasna strona jest taka, że są tam tysiące ludzi naprawdę bardzo, bardzo wartościowych, fajnych, takich, z którymi można pogadać, gdzie to wsparcie można dostać, gdzie te dyskusje są wartościowe. Czasami same te dyskusje i komentarze warto poczytać, można się dowiedzieć czegoś. Ja też czasami wrzucam jakieś hasło i czytam komentarze, bo ci ludzie mają na jakieś tematy większą wiedzę niż ja, więc to jest fantastyczne. A część osób, i to idzie w tysiące, obserwuję mnie po to, żeby czekać, aż ja się potknę, noga mi się gdzieś tam zawinie, przewrócę się. Wiem, że są takie osoby i no, nie wiem, po co one mnie obserwują, jakiś tam mają powód widocznie, nie wiem. W każdym razie skupiam się głównie na tych osobach, które czerpią wiedzę, czy gdzieś tam są na moich kanałach w konkretnym celu, a nie po to, żeby obserwować, jak ja sobie nie radzę.
Oczywiście, no drugą stronę omówiliśmy, ale musi być też chociaż trochę tej drugiej strony medalu.
Zawsze jest.
Opowiedzmy może trochę o fundacji Idei, co to znaczy dobre żywienie dzieci dzisiaj, bo no, pojawiają się takie też posty wiralowe, różne, ile cukru jest w czym, i to wtedy obok takiego produktu jest
woreczek z cukrem. Tak, z cukrem. Tak, to są fajne, ciekawe rolki.
Tak, to taki brązowy napój gazowany, to tam...
Tak. No, i brązowej, kolorowej, pomarańczowej, różnej, soczki, pseudosoczki z dodatkiem soczków. Tak, fundacja nazywa się Samo się nie zrobi, założyłam ją kilka lat temu i zakładając fundację wiedziałam, że to jest projekt na 10 lat minimum. No też prawda jest taka, że zakładając fundację miałam inne możliwości czasowe i finansowe niż mam teraz. Niemniej jednak ja wiedziałam, że to nie jest projekt jednosezonowy. Wiedziałam, że fundacja zawsze będzie dodatkowym jakimś moim działaniem, więc będę musiała najpierw zrobić swoją robotę i obowiązki, a ten czas, który mi zostaje przeznaczony na fundację, dlatego wiedziałam, że to nie będą jakieś szybkie działania od razu, jakieś szybkie strzały. Tak, zakładałam, że mniej więcej 10 lat mi zajmie przeprowadzenie tego pomysłu, który chciałam przeprowadzić, a mianowicie poprawa jakości żywienia dzieci w placówkach edukacyjnych. No i minęło 5 lat, mamy projekt nowego, czy tam poprawionego rozporządzenia w Sejmie, także idziemy zgodnie z trybem, zostało mi jeszcze 5 lat, mam nadzieję, że to się uda wdrożyć i gdzieś tam tą świadomość ludzi, bo to jest najtrudniejsze, jakoś zmienić, czy, no nie chcę powiedzieć poprawić, ale zmienić, tak, zmienić świadomość ludzi, zwłaszcza tych osób, które nie rozumieją, że to, co jemy, ma znaczenie, że nasz organizm zbudowany jest z tego, co my jemy. Niektórym osobom, i to jest naturalne, że nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego o wszystkim, więc te osoby, które nie zdają sobie sprawy z tego, jest im bardzo trudno zrozumieć, że te składniki pokarmowe, które my doprowadzamy do swojego organizmu, budują nasz organizm. Nie jest tak, że my sobie zjemy posiłek i on wylatuje drugą stroną, a nasz organizm jest zbudowany z jakichś komórek od początku tych samych. Nie, to tak nie jest. Więc siłą rzeczy, jak nie mam podstaw, to nie mam jak rozmawiać z tymi osobami. Dlatego też między innymi napisałam książki, żeby gdzieś tam te osoby, które chciałyby się dowiedzieć więcej, żeby te podstawy chociaż takie minimalne zdobyły. I faktycznie potem jest mi łatwiej rozmawiać, czy łatwiej wyjaśniać pewne kwestie, jak ktoś już zna te podstawy. Ale to jest projekt na lata, na kilkadziesiąt lat i niestety tutaj my, edukatorzy internetowi, to jest tylko i wyłącznie jedna płaszczyzna. Potrzeba tutaj działań systemowych, potrzeba edukacji wielopoziomowej, wielopłaszczyznowej. Ta edukacja musi się zacząć już na etapie prenatalnym, gdzieś tam w szpitalach czy w szkołach rodzenia. Już trzeba na etapie prenatalnym zacząć edukować, dlaczego to żywienie jest takie ważne. Dlaczego my jako społeczeństwo płacimy ogromne pieniądze za to, że to żywienie leży, zwłaszcza żywienie dzieci. Tak, to jest projekt na lata, ale cieszę się, że zaczęłam, bo gdybym nie zaczęła, to i tak by czas minął. A tak to jesteśmy w dobrym momencie, kiedy projekt rozporządzenia jest w Sejmie, konsultacje społeczne były i bardzo się cieszę, że powoli, ale coś się zmienia.
Te tematy, które poruszasz, którymi się zajmujesz, to są tematy, które automatycznie chyba generują emocje, tak
oczywiście
mi się wydaje.
No przecież ja zabieram dzieciom dzieciństwo, jak mówię o tym, że nie powinny codziennie słodyczy jeść.
Jak to nie powinno?
No właśnie, no
ja
kochamy
jestem
słodycze,
po tej
oczywiście
stronie, że faktycznie no, ciężkie wybory teraz, czy też ciężkie takie, można powiedzieć, decyzje rodzicielskie przyniosą później efekt w postaci tego, że no jednak będzie.
No budowanie nawyków
zdrowie
jest trudne.
Nawyki,
tak, bo to o nawyki chodzi. Budowanie zdrowych nawyków czasami jest wymagające, intensywne i trudne dla nas, ale to się naprawdę opłaca. Dużo łatwiej jest dziecko nauczyć od początku zdrowych nawyków, niż potem u nastolatka cokolwiek zmieniać, bo to jest, no, co jest łatwiejsze? No łatwiej jest przez te kilka pierwszych lat budować coś od zera, niż potem nagle szybko coś zmieniać.
Tym bardziej, że tak sobie myślę teraz o tym komentarzu, który podejrzewam, że jest prawdziwy, że zabierasz dzieciom dzieciństwo w
tak,
sensie rzecz
często
jasna, że ten słodycz to jest słodycz, bo jest nazwany słodyczem, ale tego cukru właśnie wszędzie indziej też jest mnóstwo.
Tak, to nie chodzi o słodycz, nie chodzi o jednorazowe danie dziecku ciastka czy batonika. Największy problem jest z czymś, co jest stałym elementem menu. Jeżeli dziecko ma nawyk jedzenia słodyczy zamiast posiłków, albo nawyk nie jedzenia śniadań, tylko kupowania batonów w automacie w szkole, to już jest duży problem. Problemem nie jest to, że idziemy gdzieś tam na urodziny i zjemy kawałek tortu. Problemem jest to, że dziecko codziennie je coś słodkiego, że nie ma dostarczonych tych wartości odżywczych w takiej ilości, jakiej potrzebuje, tylko ma nawyk nieprawidłowy, na przykład nie picia wody, tylko ciągle słodkich napojów. I to jest nawyk, który po 10-15 latach jest trudno zmienić, bo jeżeli ktoś nie potrafi pić w ogóle wody, to nagle, jeżeli idzie do dietetyka czy do lekarza i się okazuje, że jest cukrzyca typu drugiego i musi przestać na przykład pić swoje ulubione napoje, to taka diametralna zmiana jest bardzo trudna, nie tylko dla dziecka, dla dorosłego również. Więc dużo łatwiej jest od początku wprowadzać te zdrowe nawyki i gdzieś tam jakieś zasady obecności tych produktów o gorszym składzie, czy mniej zbilansowanym składzie wprowadzać, niż potem zmieniać coś szybko, w ciągu tygodnia. No dla wielu osób to jest duży problem, więc ja jestem fanką po prostu wprowadzania spokojnego, zdrowych nawyków żywieniowych. Nigdy nie jest za późno.
To wiem, że już tak trochę powiedzieliśmy o tym, że ta internetowa obecność jest bez planu, ale to dobrze, bo taka ma być twoja obecność, ale może jest coś, co planujesz, albo coś, ku czemu spoglądasz.
Tak, oczywiście. Cały czas to samo, czyli edukowanie w zakresie zdrowego trybu życia. Pod tym pojęciem mieści się bardzo dużo rzeczy, bo przecież filary zdrowego stylu czy trybu życia to jest nie tylko żywienie, ale odpowiednia ilość snu, odpowiednia ilość odpoczynku, relacje, które też wpływają na nas. Zwróć uwagę, że bardzo duży wpływ na to, jak wygląda nasze życie i nasze zdrowie, ma te kilka najbliższych osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. Jeżeli to jest osoba, która wpływa negatywnie na nasze życie, z którą się źle czujemy, która gdzieś sprawia, że czujemy się smutni czy zdołowani, albo która wyśmiewa nasze starania o zdrowie, wyśmiewa nasze chodzenie na spacery, na siłownię, zdrowie, nawyki, to dużo trudniej jest dbać o siebie, jeżeli ktoś bombarduje nasze pomysły. Więc tutaj tych filarów naszego zdrowia jest bardzo dużo. To dbanie o siebie jest szeroko pojęte, więc moim celem od początku jest promowanie takiego zdrowego stylu życia i poprawa jakości żywienia dzieci w Polsce. To jest wieloletni proces i wiem, że to potrzeba kilkudziesięciu lat i nie ma takiego wielkiego planu czy konkretnego celu, aczkolwiek zależy mi od początku, żeby systemowo to żywienie w placówkach edukacyjnych dzieci zmienić.
Anna Makowska w internecie, doktor Ania. Proszę zaglądać na Instagrama, na Facebooka, no i tam obserwować i miłe komentarze zostawiać, albo przynajmniej dyskusję merytoryczną jakąś się angażować. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ta rozmowa znajdzie się na radiogdańsk.pl w zakładce audycje. Tam wszystkie spotkania, dotychczasowe spotkania oczywiście. W przyszłość nie możemy wybiegać z podznaku świata nowych mediów. Państwo znajdą, także proszę czerpać, a tę rozmowę będzie można też podać dalej. Można, no czemu nie, linka oczywiście. Filip Jędruk, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Kasia Piekło program zrealizowała, za co pięknie kłaniamy się i dziękujemy. Mówimy Państwu także do usłyszenia.
Świat nowych mediów.